Więc dziękuję za zaproszenie, za przywitanie. Nie wiem, czego Państwo oczekują, tak zazwyczaj prelegenci różni mówią. Też się zastanawiałem, z jakimi oczekiwaniami Państwo przychodzą. Nie wiem, na ile je będę mógł spełnić, ale mam nadzieję, że przynajmniej coś Państwo z tego naszego spotkania będą mogli wynieść. Zawsze też liczę na takich spotkaniach, że jest jakiś moment na dyskusję, na pytanie. Ja trochę, no nie ukrywam, to jest jakiś skok na głęboką wodę, dlatego że nie jestem lekarzem i temat podejmuję z racji pracy już kilkanaście lat w Ośrodku Informacji o Sektach i dlatego moja perspektywa nie jest tylko taka ściśle naukowa, ale też praktyczna. Mam nadzieję, że trochę też z tej praktyki gdzieś się tu z Państwem podzielę. Tak rozmawiałem z jednym z braci w Krakowie, który mówił o pewnym klasztorze i pewnej szkole wiary, mówi tak, no ktoś tam po wysłuchaniu jednego wykładu mówi, ale to przecież wy nie mówicie za bardzo o tej wierze. Jakieś takie tematy są niezwiązane z wiarą. Pamiętam, jak w Krakowie nie tak dawno było spotkanie gdzieś pod Jaszczurami na temat psychoterapii. Dzikie tłumy ludzi w ogóle nie mogli się zmieścić, a spotkanie o Jezusie, garstka ludzi. Za bardzo nie był zainteresowany. Ale tak to już jest. Ja bym się wytłumaczył tak z tego, że aż tak dużo o Panu Bogu nie będziemy tutaj mówić, mimo że to jest Dominikańska Szkoła Wiary, że proszę zobaczyć, że w naszym procesie pogłębiania wiary jest istotna taka perspektywa, jak żyć wiarą w dzisiejszym świecie, który jest jaki jest, dynamicznie się zmienia, cały czas coś nowego się pojawia, spotykamy się z nowymi zjawiskami i wierzeniami i na pewno jest tak, że niektóre z nich są w sprzeczności z doktryną Kościoła. Są wręcz antychrześcijańskie. Nie tak dawno spotykałem się, mieliśmy taką rozmowę z biskupem Czają, on jest przewodniczącym takiej komisji przy Episkopacie Nauki Wiary, który właśnie z takim wielkim zatroskaniem patrzy na to, co się na przykład dzieje w Polsce, na nowe zjawiska religijne, na różne metody terapii, które się pojawiają. I powiedział takie słowa, że najtrudniej uzdrowić wiarę zmutowaną. Rzeczywiście tak jest, że czasami łatwiej człowiekowi do Pana Boga wrócić, kiedy w ogóle nie wierzy, gdzieś tam jest wręcz daleko. Natomiast jeśli człowiek trochę ma taką wiarę zmutowaną, jakąś taką przekształconą, wykrzywioną, czasami jest dużo większy problem. Zatem można powiedzieć, że jest takie pytanie w punkcie wyjścia, jak zachować integralność wiary, jak zachować wiarę nienaruszoną po prostu. I to jest jakby pierwsze wytłumaczenie, takie zasadnicze tytułu tego wykładu. Trochę Państwa może lekko postraszę, trochę mam nadzieję, że sprowokuję, no i trochę mam nadzieję, że dam odpowiedzi na pewne pytania. Tytuł jest tego wykładu Kościół wobec alternatywnych metod leczenia w nawiasie uzdrawiania. Nie wiem, czy Państwo się z tym spotkają. Ja na pewno w praktyce takiej duszpasterskiej, w pracy w ośrodku spotykam się z wieloma osobami, które o to pytają. To znaczy osoby pytają, czy można korzystać z medycyny alternatywnej. Zazwyczaj ludzie tak pytają, czy to jest dobre, czy to jest grzechem, czy ja mogę tutaj na to się zapisać, czy z tego skorzystać, czy to nie sprawi czegoś niebezpiecznego dla mojej wiary. No i powstaje pytanie, czy Kościół rzeczywiście zakazuje korzystania z takich praktyk, jakie jest nauczanie Kościoła w tym zakresie. Na szczęście jesteście z Grzegorz z nami, który jest też bioetykiem. Jak coś będę, jak coś wykrzywię, to on na pewno wyprostuje. I też cieszę się, że on tutaj jest, bo myślę, że jakby miał jakieś pytania takie, na które nie będę umiał odpowiedzieć, to na pewno on coś tutaj nam podpowie. Więc ludzie pytają o homeopatię, o akupunkturę, o ustawienia Hellingera. To wszystko, jeden z takich obszarów, z którymi się spotykamy w pracy w ośrodku, to jest obszar takiego styku tego, co dotyczy religii, duchowości, ale też medycyny, psychologii, coachingu, tych wszystkich metod rozwoju. Tutaj na styku tego powstaje dużo takich propozycji, które niekiedy są bardzo dziwne, bardzo pomieszane, bardzo synkretyczne. Ja pamiętam, jak kiedyś miałem wykład chyba nawet w Poznaniu, w którejś parafii i mówię i tam nawiązałem właśnie do Harrisa, to był taki uzdrowiciel, który w latach 80. był w Polsce, jeździł z wykładami, z odczytami, z takimi seansami i też był zapraszany do kościołów. No i tam taki dałem komentarz krytyczny, na co ksiądz proboszcz z tyłu tam staje i mówi, ale Harris uzdrowił mojego ojca. No i wtedy zrobiła się ciężka atmosfera. Musimy jakoś wybrnąć w tej sytuacji. Taka mi się nasuwa, to też na samym początku taka historia, może Państwo znają, to było nie tak dawno, ja wiem, do 2 lat temu taka sprawa głośna Bożego Człowieka z Nowego Sącza. Ona była komentowana w mediach, nasz ośrodek krakowski jeszcze przed moim przyjściem do Krakowa zajmował się tą sprawą. Jeden z ojców nawet jeździł tam, żeby zeznawać w sądzie. Człowiek, który odkrył w sobie takie właściwości, że on wie, jak należy leczyć, jak że postępować w przypadku wielu schorzeń. Sprawa się była dramatyczna, dlatego że w wyniku jego porad dziecko zmarło. Jeszcze tak tytułem wstępu i wprowadzenia zasygnalizuję taką rzecz. Nie wiem, czy Państwo mają takie wrażenie, czy z tym się zgodzą, ale trudność jest spotęgowana tym, że istnieje wiele rozbieżnych opinii, zarówno wśród naukowców na temat tych metod, jak też w Kościele. I Państwo być może też się z tym spotkali, zresztą to nie chodzi tylko też o medycynę alternatywną, niestety, że czasami mamy rozbieżne opinie. Jeden teolog mówi tak, jeden duszpasterz mówi tak. Jak się ma w tym człowiek odnaleźć? Przykładem na to jest na przykład kwestia dotycząca metody homeopatii, wokół której, no teraz może już mniej, ale swego czasu toczył się pewien spór, czy przynajmniej dyskusja w wielu środowiskach. Jedni mówili, że ona ma podstawy naukowe, że mówili nawet wręcz o takim nowym paradygmacie, a inni wręcz przeciwnie mówili, że to jest coś, co jest nienaukowe, że jest nieskuteczne, że jest sprzeczne z wiarą, a wręcz, że ma pewne konotacje demoniczne. Więc nawet tutaj, jak miałem mieć ten wykład, jeden z braci pyta, a co ty mówisz ludziom o homeopatii? A ja mówię, że ja nie jestem od tego, żeby mówić o homeopatii. Ja mogę podpowiedzieć, jakie są kryteria oceny, a ludzie we własnym sumieniu, mam nadzieję, że podejmą właściwą decyzję. I ostatnia rzecz tego wprowadzenia, nie będę tego omawiał, ale dałem Państwu tą bibliografię. Gdyby ktoś chciał do czegoś sięgnąć, zwłaszcza polecam tą, może Państwo znają instrukcję na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga. Ona wprost nie dotyczy naszego tematu, ale daje tam pewne bardzo ciekawe uwagi. Zachęcam też do sięgnięcia do katechizmu, do tych numerów, które tam podałem. Bardzo polecam, ja się do niego odwołam w tym wykładzie Jacques'a Verlande, ja go bardzo cenię. Też niesamowite jest jego świadectwo, jego kompetencje. Jest tutaj kilka książek wyszło po polsku. Ta jest taka bardzo popularna, Bóg wyrwiał mnie z ciemności, gdzie jest też o tym, o czym ja będę trochę mówił. Czas ucieka bardzo szybko, szybciej niż myślałem. Proszę Państwa, takie dwa słowa chciałbym powiedzieć na początku na temat współczesnego podejścia do zdrowia, ale tak bardzo skrótowo, żebyśmy trochę mogli w jakimś kontekście umiejscowić te nasze metody alternatywne. Więc o samym postrzeganiu zdrowia dzisiaj. Gdybyśmy zadali takie bardzo proste pytanie, czym jest zdrowie? Czy jesteśmy zdrowi? Mnie zawsze coś szczyka, coś tam boli, zwłaszcza po 40 to już nie jest tak lekko, a myślę, że później pewnie jest jeszcze trudniej. Definicja Organizacji Zdrowia z 1946 roku, pewnie można różne definicje przytoczyć, mówi tak, zdrowie to pełnia fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka, a nie tylko brak choroby czy kalectwa. Pełnia fizycznego, psychicznego, społecznego dobrostanu. No pytanie, czy w świetle tej definicji jest tutaj ktoś, kto jest całkowicie zdrowy. Czy Państwo czują się chorzy? To jest też, można by zadać takie pytanie, bo zwraca się uwagę na to, naukowcy, którzy badają różnych ludzi, zwracają na to, że następuje taki proces medykalizacji życia. Były takie badania w różnych miejscach, na przykład we Francji, gdzie stwierdzono, że takie poczucie bycia chorym zwiększyło się o 3/4. Czyli my coraz bardziej czujemy się chorzy, coraz bardziej właśnie kupujemy leki, diety, suplementy itd., itd. Stąd też cały przemysł farmaceutyczny. Proszę zobaczyć, że może no my nie mamy takiego porównania, ale dzisiaj, kiedy coś nas na przykład boli, coś nas szczyka, od razu chcemy to zniwelować. Od razu idziemy do lekarza, od razu bierzemy jakąś tabletkę, bo chcemy, żeby nic nam nie dolegało. Mam takiego współbrata w Krakowie, który niesamowity od wielu lat zaczął lekarza rodzinnego w Warszawie. Generalnie jak choruje, to leczy się sam, bierze tylko aspirynę, ale już są takie poważne rzeczy, to przy okazji jedzie tam do Warszawy. To jest też ciekawe, można by tak dorzucić, że trochę to ma też odniesienie do naszego życia duchowego. Że jeśli żyjemy z Panem Bogiem, mamy jakieś trudności, od razu mamy taki odruch, żeby je zniwelować. Od razu chcemy się poczuć bezpiecznie. Jakiekolwiek trudności chcemy od razu, żeby było dobrze. Żebyśmy mieli pokój, żebyśmy mieli właśnie taką jasność. Jak chrześcijanin powinien patrzeć na zdrowie i na życie? Skoro życie czy zdrowie odbieramy jako dar, no to można powiedzieć, że dbałość o nie jest naszym obowiązkiem. Przykazanie nie zabijaj, mamy przykazanie nie zabijaj, negatywnie sformułowane, ale pozytywnie można by powiedzieć, to znaczy chroń, pielęgnuj, rozwijaj życie. Bardzo piękna, pozytywna wizja. Mamy rozwijać życie. Chrześcijaństwo mówi, że życie jest darem Stwórcy, stąd między innymi bezwzględny nakaz ochrony życia. Katechizm w jednym punkcie 2258 mówi, sam Bóg jest Panem życia od jego początku aż do końca. Klarowna sprawa. Ale ciekawa rzecz, że dalej jak sobie popatrzymy, co katechizm mówi, to mówi tak, życie i zdrowie fizyczne są cennymi darami powierzonymi nam przez Pana Boga. Mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka i dobra wspólnego. Od razu taka uwaga, która trochę może wybrzmieć w naszym uchu, że mamy się o nie troszczyć, ale rozsądnie. A dalej katechizm powie, że życie fizyczne czy zdrowie nie może być wartością absolutną. Sprzeciwia się to koncepcji neopogańskiej, która, cytuję, zmierza do popierania kultu ciała, do poświęcania mu wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku do sprawności fizycznej i sukcesu sportowego. Bardzo ciekawa rzecz. Czyli mamy taką wizję takiego absolutyzowania zdrowia, prawda? A więc mamy chronić życie, dbać o zdrowie, ale uwaga, można z tym przesadzić. I bardzo interesujące w tym kontekście takie hasło, które się pojawia współcześnie, mianowicie coś takiego jak wellness. Co to jest? Zaraz do tego dojdę. Pewnie zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w takim świecie, że tych ruchów religijnych jest bardzo dużo. Mówiło się o czymś takim jak New Age. Teraz bardziej się mówi o Next Age, czy takiej następnej erze, gdzie mówi się tak, że nie szukamy już nowej, wyzwolonej religii, ale następuje takie skoncentrowanie się na sobie, na człowieka, na swoim szczęściu, na samodoskonaleniu. I właśnie w to się wpisuje to wellness, czyli taki dobrostan. Można by to przetłumaczyć jako stan dobrego samopoczucia, czyli taki zdrowy styl życia i wszystko, co się z tym wiąże. I wyszła w Polsce bardzo ciekawa książka. Ja książki całej nie czytałem, czytałem wywiad z tymi panami, który naprawdę jest bardzo inspirujący. Mianowicie tytuł jest Pętla dobrego samopoczucia. Takich dwóch naukowców, jeden jest chyba Szwedem, drugi jest Anglikiem. Gdzie chciałbym Państwu taki fragment zacytować, który myślę dobrze pokazuje taką współczesną mentalność, podejście do zdrowia. Wielu ludzi padło ofiarą ideologii dobrego samopoczucia. Jedni obsesyjnie ćwiczą, inni mają fiała na punkcie zdrowego odżywiania, jeszcze inni nie ustają w pracy nad własną duchowością, a niektórzy robią wszystko naraz. To główny temat wielu rozmów na przyjęciach i pogaduszek korytarzowych w pracy. Ile przebiegłeś, co zjadłeś, czy konsultowałeś się już z coachem? To są takie trzy sakramentalne pytania. Ile przebiegłeś, co zjadłeś, czy konsultowałeś się ze swoim coachem? Jeśli Państwo nie mają coacha, to trzeba go znaleźć. I oni dają taką jakby mini konkluzję. Mówią, dbanie o siebie staje się substytutem religii. Jeśli się przyjrzeć różnym praktykom związanym z wellness, to wiele z nich ma rytualny, niemal religijny charakter. Bardzo ciekawa diagnoza. pójdźmy krok dalej, żeby trochę zobaczyć, jak to w ogóle się stało, że dzisiaj mówimy o tej medycynie alternatywnej, no bo ona nie od razu była alternatywna, skąd się musiała wziąć. Ja nie jestem historykiem medycyny, ale taką krótką uwagę chciałbym Państwu powiedzieć. No, jest tak, że w latach 50. i 60. wyłoniła się z antropologii kulturowej taka specjalistyczna nauka nazwana antropologią medyczną, czasami jest nazwana etnomedycyną, która bada pojęcie zdrowia i choroby w różnych kontekstach kulturowych, wychodząc z założenia, że to jest takie pojęcie, to są pojęcia, które są uwarunkowane kulturowo. No, jak sobie popatrzymy, jak na Zachodzie patrzy się na zdrowie, a jak nie wiem, gdzieś w Afryce, czy w takich tradycyjnych kulturach, no to są różne bajki. Jest też takie jak pojęcie chorób ludowych, które nie mają odpowiednika w tradycyjnej medycynie. Na przykład kołtun, wilk, złe oko, to jeszcze takie rzeczy możemy kojarzyć gdzieś od naszych babć, albo z jakichś takich, prawda, historii. Na przykład przykład choroby ludowej, tak dla ciekawostki, powiem coś takiego, co się nazywa amok. Ktoś jest w amoku. Z języka malajskiego jest to amok, to znaczy taki nagły atak szału. To jest ciekawe, że oni nie wiedzą za bardzo, jak to wytłumaczyć. Mianowicie dotknięty atakiem człowiek biegnie przed siebie, rani, nawet zabija. Ten atak trwa kilka godzin, potem jest głęboki sen, kilka dni nawet, albo kilkanaście takiego odrętwienia. Osoba potem się budzi i tego nie pamięta. No to mamy taki przykład z innej kultury i oni nie wiedzą trochę, jak to wytłumaczyć. I teraz musimy sobie uświadomić to, że różne kultury i religie patrzą różnie na zdrowie i choroby. Jeśli byśmy sobie wzięli pierwszą z brzegu kulturę, na przykład kulturę chińską, mam na akupunkturę na przykład jako taką metodę, no to tam jest inna wizja zdrowia, choroby, człowieka, natury. No i teraz no, mamy problem. Do tego jeszcze dochodzą pewne właśnie przekonania ludowe. Ja tu już przywołałem kołtuna. To kołtun się, jak byłem mały, no to takie kołtuny były, prawda? Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale to określało się jako taki inna nazwa gościec, od gościa, który siedzi w środku. To jest ciekawe, że w tych ludowych, na przykład takich etiologiach, próbach wyjaśniania przyczyn, często jest tak, że mówi się, że coś za tym stoi, a niekiedy ktoś za tym stoi, na przykład jakieś duchy. No więc gościec od gościa, który siedzi w środku i dopiero może się uaktywnić na przykład poprzez praktyki magiczne i są różne objawy, bóle serca, głowy, reumatyzm. Co zalecamy? Trzeba kołtuna wyprowadzić na zewnątrz. Poprzez hodowanie go 7 dni, potem go usunąć przez ścięcie nie byle czym, tylko jakimś sierpem, potem zakopanie go i wrzucenie do wody. I teraz takie jest przekonanie, to znaczy, że jak tak zrobię, myślano, to wtedy ja się z tym uporam, bo to nie chodzi tylko o ten zewnętrzny taki przejaw, tylko tak naprawdę chodzi o coś więcej, co za tym stoi. A więc mamy z jednej strony medycyny różnych kultur, a z drugiej mamy pewne przekonania, na przykład ludowe, które tkwią w mentalności ludzi i gdzieś na granicy tego, można powiedzieć, rodzi się ta medycyna alternatywna. Pojęcie medycyny alternatywnej, co to w ogóle jest? Jakbyśmy mogli to określić? Bliskoznacznych pojęć tej medycyny jest wiele. Najpopularniejsze są następujące. Tradycyjna, naturalna, komplementarna. Jak byśmy mogli ją określić? Znowu pewnie moglibyśmy wiele definicji przywołać. Ja przywołam jedną z nich. Z takiej książki Historia medycyny alternatywnej. Te alternatywne sposoby leczenia to są takie sposoby leczenia, które w określonej kulturze medycznej w danym czasie lub w dłuższym okresie są bardziej lub mniej zdecydowanie odrzucane przez dominujący kierunek medyczny. Mamy jakiś dominujący kierunek medyczny i są jakieś alternatywne sposoby. Ponieważ częściowo lub całkowicie kwestionują ten dominujący kierunek, bądź zmierzają do bezpośredniej, zasadniczej zmiany systemu medycznego, czyli alternatywne. Kwestionują. Czasami mówi się, że ona jest komplementarna i tutaj jest mniejszy problem, jeśli się traktuje, że ona sama, ta medycyna, patrzy, rozumie siebie jako pewne dopełnienie, nie neguje tego na przykład tradycyjnego sposobu leczenia, ale często ona będzie to negowała. No i tutaj do tej medycyny alternatywnej zalicza się różnorodne praktyki lecznicze i podejście. podejścia, które obejmują takie sprawy jak leki oparte na roślinach, zwierzętach, minerałach, terapie duchowe, techniki manualne, ćwiczenia fizyczne. Więc jakby mamy całą gamę różnych praktyk, różnych technik i tak naprawdę, żeby je właściwie ocenić, trzeba by było każdą z nich indywidualnie opisać i ocenić. I tutaj musimy, no trochę my tak robimy, że ten wykład jest na pewnym poziomie ogólności, natomiast tak naprawdę każdą z tych praktyk trzeba by było indywidualnie ocenić. Ja mam takie podejście, że jeśli ktoś na przykład dzwoni albo pisze do ośrodka i pyta o jakąś nową metodę czy nową terapię, a są czasami absurdalne wręcz pytania, ja zawsze staram się sprawdzić, szukam strony internetowej na przykład tej metody, no i staram się dokładnie przeczytać, co tam nowy jakiś magik proponuje. Stosuje się takie, w odniesieniu do tej gałęzi działań terapeutycznych, stosuje się takie dwa określenia z angielskiego TMCAM, to jest ta tradycyjna medycyna albo komplementarna i alternatywna medycyna, czyli te skróty TM albo CAM. Ta pierwsza, czyli tradycyjna medycyna, ten pierwszy człon odnosi się do wielkich medycyn narodowych, czyli na przykład chińskiej, indiańskiej, hinduskiej. Czyli mamy tradycyjne medycyny, a drugi dotyczy stosowania pozaakademickich praktyk medycznych w krajach rozwiniętych, które uzupełniają lub zastępują leczenie akademickie. Czyli znowu mamy taką perspektywę, źródło te tradycyjne medycyny albo różne takie pozaakademickie formy. Panie, tak patrzę, żeś stoją, można usiąść, naprawdę. Nie mamy czasu, ani ja się nie czuję kompetentny, żeby referować wszystkie dyskusje, zawiłości dotyczące alternatywnych metod leczenia. Może tu są na sali jacyś lekarze, to wiem, że potem jeszcze coś dopowiedzą. Przywołam tylko opinię jednego gremium, która wydaje mi się ważna i gremium wydaje mi się też istotne. Mianowicie Stały Komitet Lekarzy Europejskich podjął w dniu 23 maja 2015 roku stanowisko w sprawie tych komplementarnych i alternatywnych metod leczenia. I to stanowisko zawiera kilka ważnych stwierdzeń. Całość można znaleźć w internecie, ja kilka z tych stwierdzeń przytoczę i one są bardzo znamienne. Po pierwsze, że te praktyki komplementarne i alternatywne nie są medycyną. Także szkolenia w tym zakresie nie są szkoleniami z zakresu medycyny. Czyli pierwsza sprawa, nie mówią, to nie jest medycyna. Po drugie, mówią tak, że wszędzie tam, gdzie te praktyki są stosowane, lekarze powinni informować pacjentów o ich charakterze i zagrożeniach, które są z tym związane. Czyli jeśli się stosuje, jeśli się wykorzystuje, należy mówić o tym pacjentom. Po trzecie, informowanie, a tam, gdzie trzeba ostrzeganie i ograniczenie możliwości świadczeń szkodliwych usług, jest obowiązkiem państwa. Po czwarte, i to jest bardzo ciekawa rzecz, ja do tego też nawiążę jeszcze później, oni mówią, że ponieważ każda metoda leczenia wywołuje jakiś efekt placebo, także te praktyki wywołują go po prostu. Czyli nie ma jednak dowodów, aby posiadały one jakąkolwiek skuteczność ponad to placebo. A placebo generalnie w toku różnych badań, czyli lek, który nie zawiera żadnej substancji leczącej z łaciny placebo, podoba mi się. Ktoś się chce podobać z placebo. Że on jest po prostu w jakiejś mierze skuteczny. To jest bardzo ciekawa sprawa. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o określenie tej medycyny i tą informację Komitetu Lekarzy Europejskich. I teraz pójdźmy krok dalej. Ja sobie tak nazwałem teraz tą część zacieranie granic i niejasne pojęcia. Żeby zwrócić uwagę na to, że dzisiaj się tak dzieje w kulturze, w mentalności, w różnych obszarach też wiedzy, że zmienia się zakresy pojęć, które się stosuje. Na pewno jeśli chodzi o religię, no to odegrała odegrał swoją rolę tutaj ruch New Age, jako taki worek, do którego wrzuca się wszystko. Jogę, jakieś wierzenia druidów, alternatywne metody leczenia. Taki wielki worek, z którego każdy sobie wyciąga to, co chce i sobie komponuje własną wiarę. Trochę dzisiaj tak wygląda nowa religijność. To sobie robimy taką wiarę koktajlową, sobie przyrządzamy koktajl albo sałatkę religijną. Trochę z tego, tu yoga, tu metody, tu jakiś kurs szybkiego czytania i tak dalej. No i mam taką swoją wiarę. Jest zamieszanie pojęciowe, ponieważ proszę zobaczyć, że niektóre pojęcia, one są bardzo blisko znaczne i tak też były traktowane przez na przykład naukowców. Na przykład takie pojęcia jak uzdrowiciel. Ja je wymienię jednym tchem. Uzdrowiciel, mag, czarownik, szaman, bioenergoterapeuta, znachor. Generalnie, jeśli byśmy je, no tak, na pierwszy rzut oka czy ucha, to one są bardzo podobne zakresowo. Tym bardziej, że właśnie sama nauka, na przykład etnolodzy już na początku XX wieku zamiennie używają tych pojęć, badają różne kultury. Na przykład pojęć szaman, znachor, czarownik. To była osoba, która była obdarzona zdolnościami magiczno-religijnymi. I te osoby są spotykane w każdej archaicznej religii, czy w każdej teraz tradycyjnej religii. Szaman uzdrawia, korzystając w zasadzie we wszystkich tradycjach z pomocy duchów. No to już od razu ciekawa rzecz, ciekawy element, że mamy te postaci, one są, te pojęcia są dosyć bliskie. I na przykład jeśli sobie weźmiemy takiego szamana, no to on jest kimś między innymi, kto leczy, ale leczy w taki sposób, że odwołuje się do jakiejś siły, odwołuje się do duchów. W zasadzie to odwoływanie się do duchów, jakbyśmy popatrzyli sobie na różne religie, w zasadzie we wszystkich religiach tradycyjnych jest obecne. W zasadzie nie ma żadnej religii, w której by tego nie było. A więc tutaj nam się już odsłania jeden z aspektów, to znaczy, że możliwe są sytuacje odwoływania się do duchów. W takim przypadku można powiedzieć, że mielibyśmy już do czynienia ze spirytyzmem albo z magią. Ja powiem jeszcze później o czymś takim jak magia, a medycyna. To zacieranie granic, niejasne pojęcia, na przykład w Polsce się przejawia w ten sposób, że wiele jest zawodów, takich powiedziałbym dziwnych zawodów, które się skupiają w różnych federacjach, tworzą cechy, na przykład bioenergoterapeuci mają swoje cechy, szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Organizują warsztaty, kursy, które są zakończone dyplomami. W Polsce regularnie odbywają się takie festiwale medycyny naturalnej, regularnie w dużych miastach. Nie wiem, jak teraz jest w Poznaniu, ale w Warszawie, w Krakowie od czasu do czasu. Ja raz tam nawet poszedłem na taki festiwal, żeby poobserwować, co się dzieje. Bardzo to było dla mnie ciekawe. Kuriozalna jest obecność w rejestrze zawodów na przykład astrologa, bioenergoterapeuty czy radiestety. Bioenergoterapeuci, czy też jak nazywa ich dokument państwowy, psychotronicy, uwaga, zmiana, prawda, twierdzą, że co robią? Rozpoznają i oczyszczają organizm z zaburzeń bioenergii. Rozpoznają promieniowanie emitowane przez wszystkie przedmioty i ciała żywe oraz przewidują, uwaga, przyszłe zdarzenia poprzez praktykę astrologii. A więc mamy taki zawód, który jest wpisany do rejestru, który tak naprawdę jest związany z duchowością, z jakąś, można powiedzieć, w tym przypadku jak astrologia, z okultyzmem. Zamęt pojęciowy dotyczy także wielu interesujących nas bezpośrednio konkretnych zjawisk. Na przykład, tutaj bardzo widać też tą zmianę pojęciową. Uzdrowiciel jest nazywany terapeutą. Proszę zobaczyć, jak Państwo słyszą, że ktoś jest uzdrowicielem, to już jeszcze nam się lampka zapala. Nie będziemy może tak chętnie, ale do terapeuty, dlaczego nie pójść? To jest terapeuta, tylko duchowy. Pytanie, jakie on ma kompetencje, jaki ma dyplom. Tu jest też problem, trochę nawiasem mówiąc, że w Polsce nie ma wciąż ustawy o zawodzie psychoterapeuty. I to też stwarza pole do dużych nadużyć. A więc w związku z tym zaciera się również różnica pomiędzy, uwaga, uzdrawianiem a leczeniem, między lekarzem a uzdrowicielem. Nie jest już oczywiste, że lekarz to jest ktoś, kto leczy, co zakłada pewną wiedzę i umiejętności, bo medycyna opiera się na nauce, natomiast uzdrowiciel uzdrawia. No taka podstawowa różnica, myślę, że oczywista. Lekarz leczy, uzdrowiciel uzdrawia. Czyli uzdrowiciel to jest ktoś, kto się odwołuje do jakiejś wiary i rytuałów. Nie można się tego wyuczyć, chociaż są pewne techniki, na przykład metoda Reiki, gdzie to jest też ciekawe, że tą jakby moc nabywa się poprzez inicjację, poprzez wtajemniczenie i potem ktoś inny dysponuje podobną tą energią. To jest ciekawe, znaczy ja jak najbardziej wierzę, że można uzdrawiać. Wierzę, że Pan Jezus uzdrawia w sakramentach, na mszy świętej, na przykład z modlitwą uzdrowienia, tak jak tu są w Poznaniu. Ale to już jest zupełnie inna perspektywa. To nie jest nauka, to jest przestrzeń religii i wiary. Istotne jest też to, że przynajmniej właśnie z chrześcijańskiej perspektywy, że w tych różnych doktrynach nowych duchowości nie ma też, zaciera się na przykład różnica między tym, co jest naturalne, a tym, co jest nadprzyrodzone. Między tym, co jest duchowe, a tym, co jest materialne. Zanika także takie klasyczne rozróżnienie na podmiot i przedmiot. Czyli generalnie tam się mówi, właśnie się używa takich różnych pojęć. Energia, umysł, ciało, duch, dusza. Nie wiadomo, o co chodzi tak naprawdę. I teraz dlatego chciałbym jako kolejny krok takich kilka pojęć, z którymi właśnie możemy się spotkać w kontekście tej medycyny, taki mini słownik charakterystycznych pojęć z obszaru tych nowych terapii. No pierwsze pojęcie, takie najważniejsze, no to jest pojęcie energii właśnie. Wszyscy mówią o energii. Na przykład bioenergoterapia mówi o energii. Ale pytanie, czy ktoś widział tą energię? Czy ktoś ją potrafi zweryfikować naukowo? To jest jedno z takich rzeczywiście modnych pojęć. Panuje przekonanie, że wszystko jest kosmiczną energią, począwszy od Boga i skończywszy na człowieku wraz z jego duchem, czyli taką iskrą boskiej energii. Człowieka się postrzega w takim kluczu energetycznym. Miłość to jest obdarzanie innych energią, choroba to jest zaburzenie energii. Jak jest zaburzenie, to trzeba ją zharmonizować, prawda? Więc tak. Mówi się o tej energii w różnych właśnie alternatywnych terapiach i metodach leczenia, ale przynajmniej naukowcy, którzy to próbowali się tym zajmować, mówią, że ona jest nieweryfikowalna naukowo. Znaczy nie mamy, może ona istnieje, ale nie mamy narzędzi, żeby to zweryfikować. No więc tutaj powstają pytania, skąd wiemy o jej istnieniu? Jakie jest jej pochodzenie, jakie jest jej źródło. Jeśli na przykład my się w coś angażujemy, a nie wiemy, co to jest, jakie jest z tego źródło, jaki jest mechanizm działania, no to możemy postawić bardzo duży znak zapytania z takiego czysto naukowego, ludzkiego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia wiary, że angażujemy się w coś, czego nie znamy. Bardzo na przykład istotne byłoby pytanie, skąd wiadomo, że to jest energia na przykład neutralna, dobra dla człowieka, prawda? Tu bym chciał powiedzieć właśnie dwa słowa o tym metodzie Reiki. Już wspomniałem, bo to jest taki, może teraz jest troszkę mniej obecna w Polsce, ale myślę, że gdzieniegdzie wciąż można się z tym spotkać. To była taka, czy jest metoda uzdrawiania, która powstała pod koniec XIX wieku w Japonii. Potem w latach 30. została przeniesiona do Stanów Zjednoczonych. I potem na Zachodzie była jedną z takich najbardziej popularnych metod ruchu New Age. I tam kluczowy element jest przykładanie rąk do ciała chorego i przekazywanie mu właśnie tej energii. A uczeń tak zostaje uczniem w taki sposób, że właśnie przez taką inicjację jest mu przekazywana właśnie ta święta energia od mistrza do ucznia. Bardzo ciekawy jest dokument amerykańskich biskupów na temat Reiki. Amerykańscy biskupi przygotowali taki dokument i oni założyli taką cenną rzecz w kontekście tej metody, ale też myślę, można to potraktować szerzej, że jeśli owej energii nie możemy obserwować za pomocą nauk przyrodniczych, to uzasadnienie tej energii, czyli tej metody i podobnych metod musi wynikać z czegoś innego niż nauka. Czyli mamy tu jakieś odwołanie do jakiejś duchowości czy religii. No bo jeśli nie możemy tego naukowo zweryfikować, no to szukamy innego wyjaśnienia. No i rzeczywiście mówi się też o czymś takim jak energie tajemne, energie okultystyczne. Proszę zobaczyć, że w okultyzmie czy w ezoteryzmie, z jedno też z kluczowych pojęć, mówi się o, różnie się to określa, o mocach, o energiach, ale generalnie chodzi o to, żeby wejść z nimi w kontakt, zazwyczaj za pomocą duchów, i żeby nimi, nad nimi panować. Jest takie przekonanie, że one mają służyć człowiekowi i że człowiek za ich pomocą ujarzma rzeczywistość. Jest jakiś rytuał, są jakieś duchy, ale są też jakieś energie, jakieś moce. A więc ciekawe jest to, że to może najbardziej nas skłaniać do jakiegoś zastanowienia, mianowicie, że często widzimy jakiś efekt działania, na przykład w pewnych terapiach alternatywnych albo w magii. Rzeczywiście są pewne zjawiska, które trudno wytłumaczyć. I to no, trochę nie wiemy, co z tym zrobić. Ale no, przy pomocy metod nauki nie potrafimy tego zrobić. I bardzo często się mówi, że mamy dostęp do tych energii poprzez człowieka, który staje się trochę takim medium, takim właśnie kanałem. Stąd współcześnie się mówi o czymś takim jak channeling, odczany kanał. Czyli taka współczesna wersja spirytyzmu. Tak jak w klasycznym spirytyzmie było tak, że było medium, które był jakiś seans i kontaktowano się z duchami zmarłych, tak teraz jest jakby nowa wersja, że jest też ktoś, kto jest medium i poprzez to medium kontaktujemy się ze światem właśnie jakimś duchowym, różnych aniołów, różnych bytów, bo tam Jezus i Budda różne się tam pojawiają jakby te byty, te istoty, no i właśnie te energie. Tutaj można by od razu dodać taką rzecz, że jeśli mówimy o czymś takim jak właśnie te energie, no to można przywołać na przykład tradycję wschodu, chociażby hinduizm, gdzie mowa jest o energii kundalini na przykład, prawda? W jodze, jak się praktykuje jogę, tą jogę taką klasyczną, to tam się mówi o energii kundalini i mówi się o punktach energetycznych, czyli tych czakrach. Czakry, czyli punkty energetyczne. Czakry trzeba otworzyć i tą energią nauczyć się kierować. O jodze to nie będę może teraz mówił, ale jeśli będzie potrzeba, to możemy do tego nawiązać, bo tak patrzę też, patrzę tak na zegarek. Może dam taki przykład, bo za dużo tej treści takiej, żeby trochę Państwo może sobie wstanę.
Jest jakiś mikrofon jeszcze.
Teraz. Wstałem, żeby samemu nie zastarczyć, może trochę było więcej życia. Dam Państwu przykład, który może Państwo niektórzy znają. Dla mnie jest bardzo wiarygodny, taki dający do myślenia. Bardzo Państwu polecam świadectwo właśnie ojca Jacques'a Verlaine. Pisze się w Berlinie. On nawet był w Polsce z dwa razy. I to jest bardzo ciekawa historia. On w ogóle mówi o takiej problematyce. Powiem Państwu trochę krótko jego historię. Trochę będzie dla zbudowania, a trochę dla pomyślenia. Wiecie, to był w latach 60., kiedy był młodym człowiekiem, on w ogóle był chrześcijaninem. Został wychowany w rodzinie katolickiej, ale w pewnym momencie, żyjąc, zaczął studia, on był takim przyrodnikiem, zrobił doktorat z chemii nuklearnej i w toku tych studiów właśnie spotykał się no już takim mocnym, to lata 60., zachód Europy, on jest Belgiem z pochodzenia, jakby z mocną krytyką chrześcijaństwa. No i w tym zawirowaniu, a jednocześnie właśnie dużo nowych ruchów się pojawiło. No i on w tym zawirowaniu poddał się pod wpływ jednego z ruchów, jednego guru, Maharshi Mahesh Yogi, guru ruchu medytacji transcendentalnej. To jest ten guru, który był także guru Beatlesów. I co? I on robi doktorat z chemii, a potem jest takim prawą ręką tego guru przez kilka lat. Medytuje, studiuje, jeżdża z tym guru po świecie, ale także wyjeżdża później do Indii, gdzie przebywa w pewnym aśramie i naprawdę bardzo głęboko i praktycznie, i teoretycznie wchodzi w jedną z tradycji wschodu. W wersji tego Maharashiego, bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest czysty hinduizm, tylko jakaś zmutowana wersja. No ale mniejsza o to. Niesamowicie piękny jest moment, że on o tym mówi, moment takiego nawrócenia. Dwa takie momenty nawrócenia. Pierwszy, kiedy właśnie był tam w tym oślamie, przyjechał jakiś Europejczyk. No i on go zobaczył, tego Jacques'a Vernant, który tam mieszkał u swojego góry i mówi do niego tak: pan, co pan tutaj robi wśród tych takich właśnie Hindusów? On mówi, że tutaj mieszka ze swoim guru, że jest uczniem. Pan jest chrześcijaninem? On mówi tak. I on mu zadał tylko takie jedno pytanie. A kim dla pana jest Jezus? I on mówi, że jak usłyszał dźwięk tego imienia, imię, w którym nie ma, poza tym imieniem nie ma zbawienia, mówi, że po prostu nagle coś w nim pękło. W jednym momencie, jakby później, jak to opisuje, po prostu jakby usłyszał Pana Boga, który stoi i mówi: tyle na ciebie czekam. W jednym momencie porzuca guru, idzie tam, guru ma jakiś wykład, mówi, że on musi wyjechać. Ostatni bilet kupuje na samolot, wylatuje, przylatuje do Europy. Zresztą, że taka ciekawa rzecz, taka wzruszająca też, że mówi później, gdzieś tam mówił chyba w Polsce zwłaszcza o tym, że kilka razy miał takie widzenie twarzy kobiety, bardzo smutnej, takiej zatroskanej, jednocześnie bardzo pięknej. Mówi, że jak przyjechał do Częstochowy i przyszedł przed obraz, to nagle jakby rozpoznał, że to jest ta kobieta. Maria. Wraca do Europy. Można powiedzieć, że cała bajka się kończy, cała historia. Otóż nie. Okazało się, że w toku praktyki, w toku medytacji właśnie, no on tak twierdzi, to już jest jego interpretacja, że te jego jakby czakry zostały otwarte. Żeby on się otworzył na ten świat nadzmysłowy, także na możliwość kontaktu z różnymi duchami. I teraz on po przyjeździe zaczął praktykować. Przystępował do sakramentów, modlił się, ale jednocześnie związał się z taką grupą, wtedy jeszcze nie było takiej świadomości, z taką quasi-chrześcijańską grupą, tak naprawdę ezoteryczno-okultystyczną. I on tak mówi, że miał takie zdolności jasnowidzenia, pewne rzeczy widział, widział te schory, widział, co mu dolega, potrafił leczyć przez dotyk. I oni bardzo go chcieli przyciągnąć, no mówili, tu dobre rzeczy robisz, pomagasz ludziom, zobacz. Ale on był jakby, no, nie miał takiego, że jakiegoś wielkiego niepokoju, ale w pewnym momencie odkrył, że ma w sobie jakiś głos z nim kieruje, coś mu mówi, że jakby coś było w nim. I drugi moment przełomowy takiego nawrócenia to był wtedy, kiedy był na Eucharystii i podczas podniesienia nagle on się tego przeraził, wypłynął, usłyszał listek bluźnierstw. Poszedł do kapłana po mszy świętej i mówi, że proszę ojca, no coś strasznego. A on, ten kapłan mówi, ale mnie to nie dziwi. Ja jestem decyzjalnym egzorcystą. Okazało się, że to się zamanifestowało właśnie w takiej bardzo konkretnej sytuacji. Dopiero kiedy on potrzebował modlitwy uwolnienia, kiedy wyrzekł się wszystkich tych zdolności, one w jednym momencie odeszły. Dopiero wtedy był w pełni uwolniony. I potem został księdzem, zrobił kolejne dwa doktoraty z teologii, z filozofii, z kompletnie wykształcony. I on bardzo wiarygodnie i głęboko mówi na temat tej problematyki, ponieważ jakby raz, że tego doświadczył, a dwa, że potem intelektualnie też zostało to jakoś przez niego w cudzysłowie mówiąc obrobione. I on bardzo mocno podkreśla, że na przykład wejście w te tradycje wschodu, na przykład w praktykę medytacji, praktykę jogi, w takim kontekście ściśle religijnym, jest związane właśnie z jakimś otwarciem na energię i my tak naprawdę, on mówi, nie mamy trochę takich narzędzi, żeby całkowicie bezpiecznie w tym świecie się poruszać. I on na przykład przyjmuje, że te energie naprawdę są, tylko one jako stworzone przez Pana Boga, jak wszystko są, neutralne, czy dobre, jako stworzone, ale że one mogą być takim pomostem do tego właśnie świata nadzmysłowego. Zresztą, albo dobrze, zostawmy już tą jakby, bo okej. Okay. jeszcze tylko kończąc ten wątek, Jacques Berland mówi też o tym, bo on potem chciał to zrozumieć, chciał to jakoś zweryfikować i pracował w takiej komisji przy Uniwersytecie w Lyonie, gdzie byli psycholodzy, etnolodzy, różni naukowcy, którzy próbowali trochę badać tak zwany fenomen tego uzdrowienia, w cudzysłowie okultystycznego. I mówił, że wnioski z tych różnych analiz, przypadków i tak dalej były takie, że zazwyczaj, jeśli jest, wydaje się, że ktoś został na przykład w takim kontekście uzdrowionym, to zazwyczaj następuje przeniesienie symptomów, na przykład w naszym ciele, że przestaje nas coś boleć, na przykład przestaje boleć ręka, zaczyna boleć wątroba. Ja przyznaję, że z praktyki ośrodka mogę powiedzieć tak, że nie znam, to nie znaczy, że nie ma, ale mówię, że nie znam żadnego przypadku, że ktoś został od początku do końca całkowicie wyleczony. Natomiast znam mnóstwo przypadków takich, że było przeniesienie objawów, albo takich, że było polepszenie fizyczne, a następowało pogorszenie psychiczne albo duchowe, na przykład jakieś trudności w modlitwie. Oczywiście, to są przypadki, je trzeba analizować, patrzeć z różnych stron, ale one, myślę, że dają jakoś do myślenia. I ostatnie pojęcie, żeby je tak króciutko zasygnalizować, bo mówi się też w tym kontekście o medycynie holistycznej. Właśnie to zacieranie granic i różnic widać także w takim poszukiwaniu całości, jako taka zachęta do przezwyciężenia wszelkiego dualizmu, podziału między stwórcą a stworzeniem, człowiekiem a naturą. I takie hasło ruchu New Age, często się to pojawia też w kontekście alternatywnych terapii, wszystko jest jedno. Wszystko jest jedno, prawda? I dlatego od tego twierdzenia cała medycyna nazywana jest także holistyczną albo całościową, która chce całościowo przestrzegać leczenia człowieka. Ale uwaga, to jest ciekawa rzecz, bo ja za chwilkę powiem o takiej wizji człowieka, bo to będzie kluczowy element tego wykładu, ale to za chwilę po przerwie. Jak dobre jest, jak cię będzie. Bardzo dobre, ale za chwilkę proszę poczekać. Medycyna holistyczna, czyli właśnie chce całościowo spojrzeć na człowieka, jakby to nie musi być złe, pod warunkiem, że się nie przekracza jakby tych swoich kompetencji. Bo ona mówi tak, że jakiekolwiek interwencje, te medyczno-terapeutyczne, leki, psychoterapia, zabieg, oni tak to krytykują. Mówią, że działają na ciało i umysł pacjenta, który z kolei reaguje zawsze całą swoją osobą, nawet na metody konwencjonalne, prawda? Idziemy do lekarza, idziemy do dentysty, no leczy nam zęba, ale pani jest miła, no to wiadomo, że nam się też miło robi, albo pan. To tak działa. To zresztą w wielu przypadkach tej medycyny właśnie ten kontakt ludzki, terapeutyczny, że ten uzdrowiciel, terapeuta ma czas, działa też na nas terapeutycznie. I według tych, co się zajmują tą medycyną alternatywną, ta zachodnia medycyna nie zdaje sobie trochę sprawy z tej całościowej perspektywy, że jest przez to taka redukcjonistyczna, mechanistyczna, że trochę tak jak się zmieniło w historii medycyny, człowiek zaczął być postrzegany jako pewien mechanizm, tak jak zegarek, bierzemy i regulujemy. Co pana boli? No tu mnie boli. No dobrze, bo to się tym zajmujemy. Ale chodzi o to, żeby popatrzeć na całego człowieka. I takie bardzo piękne słowa przytoczę profesora Szabarskiego, który mówi tak. Twierdzę, że to, co ma do powiedzenia lekarzowi pacjent o swojej chorobie i swojej sytuacji życiowej, jest równie ważne, niekiedy nawet ważniejsze, niż wyniki wszelkich badań i testów klinicznych. Czyż tak nie jest? I mówi, choroba nie mieszka bowiem tylko w ciele człowieka. Choroba nie mieszka tylko w ciele człowieka. I to proszę zobaczyć, że to jest takie ambiwalentne, bo to mówią te alternatywne metody, ale tak naprawdę, jeśli my to odpowiednio rozumiemy, to możemy jakoś na nowo spojrzeć na naszą medycynę, na nasze podejście właśnie do tego typu metod i praktyk. On mówi, choroba wypełnia cały subiektywnie przeżywany świat człowieka ze wszystkimi jego pragnieniami, dążeniami, marzeniami i w tym sensie musi być traktowana w sposób całościowy. Prawda? No to jest piękna wizja. I antropologia chrześcijańska właśnie postrzega człowieka jako całość. I od tej kluczowej rzeczy chciałbym po przerwie rozpocząć, to znaczy pokazując, jak jest zbudowany człowiek, żebyśmy mieli taki model, taką matrycę, kiedy spotykamy się z różnymi metodami właśnie medycyny alternatywnej, ale nie tylko. Więc tyle przerwy.